Mamy 45 minut, to będzie bardzo długa prezentacja i bardzo taka wnikająca w detale, bo będę mówił o tym, jak podpisać dobrą umowę współpracy. I będę dzisiaj perfidny, to znaczy wyciągnę jedną z umów, którą otrzymałem z agencji reklamowej, czy interaktywnej, jakkolwiek by jej nie nazywać, i pokażę wam, jakie kwiatki tam się znalazły. Zacznę od tego, że ja jestem Michał Szafrański, oczywiście pewnie wszyscy mnie już znacie w tej chwili. Jeżeli będziecie chcieli tweetować, to polecam dzisiaj z haszem oczywiście Blog Roku. Niech to się rozchodzi. I pierwsze pytanie mam dla was, bo to są warsztaty. Wiecie, jaka jest formuła warsztatów, prawda? Tak? Udostępnię prezentację. Nagrywam wideo, nagrywam audio, spróbuję to wszystko poudostępniać. To są warsztaty. Wiecie, jaka jest formuła warsztatów, prawda? Tak? Że to nie jest tak, że ja tylko gadam, a wy słuchacie. To po co podpisujemy umowę? Kto wie? Ręka w górę. Brawo. Tutaj. Na najgorszy scenariusz. Na najgorszy scenariusz podpisujemy umowę. Tak? Jeżeli nasze współprace miałyby wszystkie iść świetnie, to nie potrzebowalibyśmy żadnych umów. I nawet jeżeli po drugiej stronie mamy kogoś, z kim nam się świetnie współpracuje, to zawsze mamy w pamięci, że umowę podpisujemy na najgorszy, na najczarniejszy scenariusz. To jaka powinna być ta dobra umowa? Jakie są cechy świetnej umowy? Chroniąca obie strony. Dobrze. Jeszcze jakieś cechy? Tak, dokładnie. Pesymista. Tak, czyli to znowu ten worst case. Wracamy. Coś jeszcze? Jednoznaczna, tak? Ja wymieniam takie cechy, czyli przede wszystkim precyzyjna, żebyśmy wiedzieli po co, co robimy w ramach tej współpracy. Jednoznaczna, żeby nie stwarzać żadnych pól do interpretacji. Symetryczna, czyli zabezpieczająca w równym stopniu, no może nie do końca w równym, bo nie zawsze trzeba w równym, tak? Ale żeby jednak zachować zasady symetrii, zabezpieczamy interesy obu stron. Nie wykraczająca poza zakres współpracy. Często się o tym zapomina. Dodaje się do umów różne punkty, które nie są związane ze współpracą, a tak naprawdę poza nią wykraczają. I to powoduje później różne problemy. Że ktoś oczekiwał, wydawało mu się, że coś więcej otrzyma, ponieważ umowa stwarzała takie podejrzenia. Zgodna z prawem i zgodna z ofertą, to zgodna z ofertą jest o tyle ważne, że pierwszym krokiem do świetnej umowy jest dobra oferta. Jeżeli w ofercie, którą wysyłacie do marki, opiszecie zasady współpracy, zasady płatności, okres ważności tej oferty również, tak? To dużo łatwiej wam będzie później sformułować umowę, dlatego że będziecie się odnosili do czegoś, co już zaistniało, czyli przecież zaakceptowaliście ofertę, tak? Ewentualnie w toku negocjacji coś tam być może jeszcze ustaliliśmy, ale wiemy tak naprawdę, na czym bazujemy. Co zawiera dobra umowa? No przede wszystkim zawiera przedmiot umowy, zakres współpracy, harmonogram, prawa i obowiązki stron, to jest oczywiste. Jeżeli zamierzacie w ramach waszej współpracy udzielić komuś licencji do tego, co wytwarzacie, to również zawiera sformułowania, które są zgodne z prawem, a jednocześnie tej licencji udzielają, ale w takim zakresie, w jakim chcecie jej udzielić. I kolejny punkt, który jest bardzo często źle obsługiwany w przeróżnych umowach, czyli definiują zakres poufności danych. W szczególności mówią, jakie dane w ramach współpracy podlegają ochronie, ale z drugiej strony mówią również, w jaki sposób powinniśmy je chronić. Za chwilę będę pokazywał przykłady, będzie zrozumiałe, dlaczego mówię, że to jest robione zazwyczaj źle. Znaczy się wynagrodzenie, zasady, terminy płatności i wskazanie osób kontaktowych. Dlaczego warto wskazywać w umowach osoby kontaktowe albo osoby odpowiedzialne za realizację umowy? Z jednej strony, a z drugiej strony, tak, żeby być precyzyjnym, ale też z trzeciej strony. To jest takie zabezpieczenie, że jeżeli w trakcie współpracy ktoś nagle, szef, szefa, zaczyna wam wrzucać jakieś komentarze dotyczące tego, co powinno być bądź co nie powinno być w ramach tej współpracy zrealizowane, to wy, wiedząc, z kim macie się prawo kontaktować i kto reprezentuje drugą stronę, możecie po prostu ograniczyć swój kontakt wyłącznie do tych osób, żeby nie było głuchego telefonu, że nie wie lewica, co robi prawica, szczególnie po drugiej stronie. I to też warto o to jak najbardziej zadbać. No i takie pytanie prowokacyjne. Czy umowy powinni pisać prawnicy, waszym zdaniem? Bo tak się wydaje, że umowa to jest taki twór, który no, musi być zgodny z prawem. Czy umowy powinni pisać prawnicy? Kto jest za tym, że tak, ręka w górę? Raz, dwa, trzy. No dobra, a kto jest za tym, że nie? Większość. Kto się wstrzymał od głosu? Dobra. Zależy kiedy oczywiście, ale to jest też tak i będę forsował taką tezę, że nikt lepiej od nas nie wie, na czym ma polegać współpraca. Czyli merytorycznie to my jesteśmy osobami, które powinny zapisać wszystkie parametry dotyczące tej współpracy. Na pewno warto się uczyć pisać umowy, uczyć się również je czytać i interpretować zgodnie z prawem. Czyli to też tak jest, że troszeczkę powinniśmy wnikać w tą domenę, którą zajmują się prawnicy, ale oczywiście prawnik jest nam potrzebny do tego chociażby, żeby zweryfikować, czy to, co wymyśliliśmy, co opisaliśmy, rzeczywiście odzwierciedla nasze intencje z jednej strony, a z drugiej strony jest zgodne z prawem. Czyli to nie jest tak, że prawnika da się wyeliminować, ale zaryzykuję stwierdzenie, że najgłupszym pomysłem, jaki można mieć, to dać napisać umowę od pierwszego zdania prawnikowi. Bo prawnicy są po obu stronach zazwyczaj. Mamy swojego prawnika, po drugiej stronie też siedzi prawnik i te potwory, jakie powstają, jeżeli prawnicy ze sobą rozmawiają, nie do końca wiedząc, na czym polega merytorycznie współpraca, a prawnicy zabezpieczają, znaczy celem działań prawników jest między innymi zabezpieczenie interesu danej strony. Czyli bardziej skupiają się na tym, jak to dobrze zrobić, jak to dobrze zapisać, ale tak naprawdę często się to rozjeżdża z merytoryką, a mimo wszystko umowa powinna być opisaniem stanu faktycznego. Umowy piszemy na najgorszy przypadek. Dobra praktyka to jest, żeby posiadać własny szablon umowy, czyli tak naprawdę uderzać do marki, czy proponować marce to, że przedstawicie własny szablon umowy, który będzie modyfikowany zgodnie z wymaganiami marki, ale nie zawsze się to udaje. Aczkolwiek, jeżeli macie taki szablon umowy, to dużo łatwiej wam będzie poszczególne elementy umowy, którą możecie otrzymać od drugiej strony, również modyfikować, bo będziecie wiedzieli, do czego się odnosicie. Ja mam taką też praktykę, że moja umowa jest oczywiście generyczna, którą mogę zastosować do wielu projektów. Poszczególne detale oczywiście w niej zmieniam, ale żeby ona nadal pozostała generyczną umową, to wszelkie szczegóły dotyczące realizowanego projektu przenoszę do załączników, czy to harmonogram, czy to opis zakresu projektu, zakresu działań, które będą realizowane, lepiej mieć to w załączniku. Przedpłata, no to jest bardzo dobra praktyka, czyli wszędzie tam, gdzie możecie jakby no, lepiej się rozliczać z góry niż w drugą stronę, bo różnie bywa z terminami płatności. Nie jest tajemnicą, że ja mówię, że ze mną się współpracuje, nie powiem stuprocentowo, ale przede wszystkim w modelu przedpłaconym. Konsekwentnie się tego trzymam i bardzo sobie to chwalę. Dla jasności współpraca z największym moim partnerem, czyli Mastercardem w tym roku, także jest realizowana w modelu przedpłaconym. Dokładnie, ale to też tak jest, że wiesz, jeżeli potrafimy te granice postawić, te wymagania określić i jednocześnie jesteśmy konsekwentni w tym, to wiedzą, że nie ma innej opcji. Bo jeżeli najgorsze, co można zrobić, to powiedzieć, nie, u mnie obowiązuje przedpłata, no ale w drodze wyjątku, jeden, drugi, trzeci, czwarty wyjątek i dokładnie już na rynku wiadomo, że ty pracujesz w modelu takim, że rozliczasz się dopiero po, a nie przed współpracą, tak? I rok temu miałem rozmowę z kilkoma bardzo dużymi blogerami, wtedy z mojej perspektywy, którzy powiedzieli mi, że model, który ja forsuję, jest niemożliwy do zrealizowania, po czym ja go zrealizowałem. I no, jakoś się udaje, tak? Także to też tak nie jest, że jeżeli ktoś wam mówi, że coś się nie da, że to jest, akurat zdradzam teraz, teaser będzie z finalnego slajdu, nie ma tak, że się nie da. Po prostu nikt tego przed wami nie zrobił. A jeżeli uda wam się to zrobić, no to jest. Tak? Później już wszyscy zaczynają równać w drugą stronę. Kiedyś ludzie sądzili, że nie da się maratonu przebiec w czasie tam poniżej 4 godzin, później tam, prawda, nie da się pobić, nie wiem, 10 sekund na 100 metrów i tak dalej. Tak? I później wszyscy biją ten wynik, bo nagle jednemu się udało, to znaczy, że się jednak da. Właśnie. Inne. Zgoda na ujawnienie faktów współpracy i wykorzystanie marketingowe przez nas. Tak? To jest coś, co warto w umowach mieć. Ja jeszcze mam taki punkt, w którym od marek, z którymi współpracuję, staram się wydobyć zgodę na to, żeby zgodziły się na ujawnienie kwoty wynagrodzenia przeze mnie, bo staram się być transparentny, też pokazuję, ile pieniędzy na poszczególnych współpracach zarobiłem, przynajmniej pokazywałem. W tej chwili to ograniczam, ale jakby nie wykluczam, że będę niektóre projekty za jakiś czas opisywał, w związku z tym chciałbym również móc się podeprzeć danymi finansowymi. No właśnie, przedostatni punkt tutaj bez wyłączności. To też jest tak, że warto współpracować z markami w taki sposób, żeby wyraźnie postawić im granice, czyli za chwilę zobaczycie umowę, w której ktoś się domaga wyłączności ode mnie, chociaż inne były ustalenia. Ja takiej wyłączności nigdy nie daję. To znaczy ani nie realizuję współprac, które są Znaczy inaczej, jeżeli realizuję jakąś długofalową współpracę z jakimś partnerem, to wiadomo, że no, z konkurencją nie będę współpracował w tym czasie, bo to jest totalnie absurdalne, bo to straciło, cierpiałaby na tym moja wiarygodność, ale też z drugiej strony to nie jest tak, że to jest jedyny partner, z którym ja będę współpracował w tym okresie. Czyli nie ma zasady takiej, że jeżeli mam długofalową, będę się trzymał tego Mastercarda, długofalową współpracę z Mastercardem, to nie mogę współpracować z nikim innym. A w szczególności nie ma takich, nie dopuszczam do takich sytuacji, w których współpraca na przykład miesięczna z marką, polegająca na publikacji jednego czy dwóch wpisów, po tej współpracy miałby następować na przykład półroczny okres zakazu współpracy z kimkolwiek oni sobie wyobrażają, że jest konkurencyjny w stosunku do nich. Unikam takich zapisów i warto o to dbać. Warto o to dbać, bo jeżeli ktoś będzie się tego od was domagał, to warto powiedzieć, że to ma swoją cenę, czyli wycenić tego typu usługę. Jeżeli współpraca miesięczna na blogu kosztuje 10 tysięcy złotych, a jednocześnie firma domaga się półrocznej wyłączności, to nie ma problemu. Ja im sprzedam półroczną wyłączność na przykład w cenie 75 tysięcy złotych. Dlaczego nie? O ile gotowi są za to zapłacić. Zazwyczaj nie są gotowi za to zapłacić. Ale to ma swoją cenę. To ogranicza wasz biznes. I teraz jeżeli ktoś chce ograniczyć możliwość realizacji biznesu przez was, to powinien wam za to zapłacić. Kropka. No właśnie. I ostatni punkt, ograniczenie zakresu i wysokości ewentualnych kar, które są wpisane w umowę. No w szczególności te, ja uważam, że kary oczywiście można brać na siebie. Warto wiedzieć, warto, żeby one nie były nieograniczone, czyli wiedzieć, ile maksymalnie w najczarniejszym scenariuszu zapłacimy, ale też warto brać, warto, no, jak się da, to nie brać w ogóle, nie? Ale jeżeli już brać, to tylko to, co jest, jakby wynika z naszego zawinienia. To też jest często tak, że się tą odpowiedzialność często rozciąga. Tak, czyli bez względu na to, co się stanie, to winny jest bloger. No właśnie, teraz po takim krótkim wstępie pokażę wam taką przykładową umowę współpracy. Więc to jest umowa, którą otrzymałem z jednej z największych agencji dotycząca współpracy z realizowanej dla jednego z klientów. I ta umowa była dosyć taka prosta, czytelna, cztery strony, można powiedzieć. Celowo nie pokazuję, ja ją dam do ściągnięcia, będziecie ją mieli do przeczytania razem z moimi komentarzami. Tak wyglądała, jak ją otrzymałem, a tak wyglądała, jak zamieściłem tam kilka moich komentarzy i skorygowałem rzeczy, które uważałem, że są niezgodne z ofertą z jednej strony, a z drugiej strony daleko wykraczają poza zakres współpracy. Zaraz przejdziemy sobie po kolei po tych punktach. Tylko zanim przejdziemy dalej, to powiem wam, że gdzieś tutaj już straciłem cierpliwość. Czyli poprawiałem treść tej umowy, a później przestałem poprawiać, czyli zacząłem dodawać komentarze, dlaczego to jest absurd. Nie? I teraz można się śmiać, można sobie żartować, ale to jest rzeczywistość, z którą my jako blogerzy się spotykamy. I im więcej współprac mamy, tym bardziej widzimy, że po drugiej stronie są bardzo różne firmy i bardzo różne agencje. I niektóre umowy są dobre, a niektóre umowy są bardzo złe. I warto je po prostu poprawiać. No to przelećmy sobie przez całą taką umowę. Czyli tak, mamy sformułowanie kto, mamy sformułowanie jaki jest przedmiot umowy. Czy to jest w ogóle dla was czytelne, czy nie bardzo? Dobra, to jeżeli jest czytelne, to zobaczmy, czy coś wzbudza wasze wątpliwości już na tym etapie? Jeżeli ktoś coś zauważy, to możecie krzyczeć. Ze 2-3 slajdy zrobimy sobie w ten sposób, a później już przyspieszę, ale chodzi mi o to, żebyście się troszkę wyczulili. Cele marki, prawda? Ciekawe sformułowanie. Skąd ja mam wiedzieć, jakie są cele marki? Skąd ja jako bloger mam wiedzieć, jakie są cele marki? Czy te cele marki są załącznikiem do umowy? Absolutnie nie. Czyli nie wiem, tak? Dalej, coś jeszcze? Dobra, to już tak przyspieszymy. Po pierwsze, realizować cele marki polegające na wspieraniu wizerunku marki klienta. Ciekawe jak. Dobrze, jedziemy dalej. Przygotowanie notatki. Notatkę to ja przygotowuję po spotkaniach zazwyczaj, nie? Czy na bloga piszę notatkę? Może tak, może nie. Artykuł, wpis na bloga, bądźmy precyzyjni. I teraz pojawia się coś takiego. Notatka zawiera, że będzie między innymi odnośnik do strony z kodem UTM, czyli te takie doklejane do adresu URL, te takie parametry, które pozwalają śledzić, z której kampanii marketingowej danemu klientowi ruch na jego stronę został sprowadzony. Ja to rozumiem. Tylko co to jest zawierającym odniesienia do oferty sponsora? To nie jest żaden sponsor z jednej strony. Z drugiej strony, co to znaczy zawierające odniesienia do oferty sponsora? No, albo jak dostaje link, to jest link. Tak? Okej. Bloger oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy, wymaganiami merytorycznymi i technicznymi agencji dotyczącymi przedmiotu umowy oraz powierzonemu mu zadaniu, a także z ogólną koncepcją i charakterem planowanej kampanii reklamowej, o której mowa w punkcie 1 umowy oraz że te wymagania akceptuje, zobowiązuje się do ich wypełnienia. Dobra, teraz zobaczcie. Po pierwsze pozmieniałem oczywiście tutaj, doprecyzowałem, czyli tak, realizować cele marki w zakresie opisanym w niniejszej umowie, czyli jeżeli czegoś nie ma w umowie, to ja tego nie realizuję. I to jest rzecz, zawężamy zakres umowy, albo doprecyzowujemy, że jeżeli czegoś nie ma w umowie, to tego nie ma. Okay? Kolejna rzecz, przygotowanie wpisu na blog zawierającego informacje o serwisie, opublikowany na blogu wpis zawierać będzie odnośnik do strony z kodem UTM, kropka. Bez żadnych tam promowania oferty i tak dalej. Umieszczenie do dnia takiego wymienionego wyżej wpisu, tak? Bo tam też nie było to konkretne. I teraz tu też doprecyzowujemy, że chodzi o te wymagania techniczne, merytoryczne agencji dotyczące przedmiotu umowy oraz powierzonego mu zadaniu, które są zawarte w umowie. Znowu, skonkretyzowanie, bo mogłoby być tak, że na przykład pojawiłoby się jakieś wymaganie, którego ja nie znałem, ale agencja je miała. Tak, w związku z realizacją tego przedmiotu umowy, który tu jest, tylko mi nie zakomunikowała. Więc jeżeli ja czegoś nie wiem, to nie chcę za to odpowiadać. Jedziemy dalej. To teraz, tu się chyba rozpędzamy troszeczkę, o tak wam zasugeruję, nie? Przelećmy. Bloger oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia, dokumenty do wykonania niniejszej umowy, to jest oczywiste. Bloger oświadcza, że w ramach prowadzonych przez siebie blogów równolegle nie realizuje jakichkolwiek działań marketingowych, reklamowych lub promocyjnych dla podmiotów bezpośrednio konkurencyjnych wobec klienta. To jest wielka furtka i wielki wytrych. Kto to jest podmiot bezpośrednio konkurencyjny w stosunku do klienta? Ja tego nie wiem. Nie wiem. Nie interesuje mnie, jaki biznes ma klient albo jaki sobie wyobraża, że ma. Bo ja mogę wiedzieć, że ta firma robi, nie wiem, groszek, tak, konserwowy. Ale kto jest jego konkurentem? Może oni również pieluchy produkują, czego ja nie wiem, tak? Bo to jest, załóżmy, Unilever, tak? I robi wszystko, tak? Nie chcę zobowiązywać się do czegoś, czego nie jestem w stanie dotrzymać. Zapisy umieszczone na papierze traktuję poważnie. Dobrze, jedziemy dalej. Bloger zobowiązuje się, że nie naruszy dobrego imienia i renomy marki klienta oraz agencji w czasie trwania akcji promocyjnej oraz w terminie 3 miesięcy po jej zakończeniu. O czym, co tu mamy? 3 miesiące. A co to znaczy, że nie naruszę dobrego imienia? Dlaczego miałbym nie naruszyć dobrego imienia marki na przykład 2 miesiące po współpracy, jeżeli się okaże, że prezes jest pedofilem? Czy to jest naruszenie? Czy to jest dobro osobiste? Czy przypadkiem wpływa to na markę? Kto to będzie oceniał? Ja nie chcę w ogóle podlegać takiej ocenie. Przeczytam wam parę komentarzy, które tam zamieściłem w tym dokumencie, bo ich tu nie widać. Punkt 2.7. Nie było to przedmiotem oferty i mojej wyceny. Taka gwarancja to bardzo droga sprawa i nie przypuszczam, byście chcieli pokrywać jej koszty. Przykładowy worst case. Spodziewacie się piekła, jeśli agencja lub klient nie wywiążą się z postanowień umowy lub dopuszczą do kryzysu z innego powodu. Na przykład wykorzystają zebrane dane osobowe w niecnym celu. I nie zamierzam wtedy siedzieć cicho. Umowa nie może mnie w tym zakresie ograniczać. Ok? Jasne postawienie stanowiska. Określenie mojego stanowiska. 2.8. Bloger zobowiązuje się także nie opisywać na blogu jakichkolwiek działań zakazanych przez prawo. Ten punkt to kompletny absurd, a jeżeli ktoś inny popełni przestępstwo, to zgodnie z tym punktem nie miałbym prawa opisać tego na blogu, nawet jeśli to nie jest związane z tą marką. No, bloger zobowiązuje się także nie opisywać na blogu jakichkolwiek działań zakazanych przez prawo. Tak? Cenzura. Cenzura się to nazywa. Dobra, jedziemy dalej. 2.9. Bloger naprawi wszelkie szkody poniesione przez agencję, klienta lub inne podmioty, których usługi zgodnie z umową będą dotyczyć, jeżeli szkody takie powstaną w związku z nieprawdziwością oświadczeń lub zapewnieniem złożonym w umowie przez blogera. I teraz tak. Ja tylko skomentowałem ten punkt. Wyrazy szacunku, bo to już mi się cierpliwość kończyła. Wyrazy szacunku dla prawnika, który to opisał. Za próbę zabezpieczenia interesów agencji. Żądam, by w przypływie swojej kreatywności pochylił się nad następującymi moimi wymaganiami i opisał je w umowie. Pierwszy punkt. Mogę wziąć na siebie odpowiedzialność wyłącznie za te niewykonania, które są przeze mnie zawinione i nie wynikające z siły wyższej. Definicję siły wyższej zaraz będziemy omawiać. I drugi punkt. Chcę mieć symetryczny zapis dotyczący zaniechań, szkód lub niewypełnienia zobowiązań przez agencję lub klienta. Czyli znowu. Tak. Symetryczność. Symetryczność. Dlaczego ja mam za coś odpowiadać, a oni nie? Okay? Jeżeli coś skopią, jeżeli puszczą przekleństwo w zajawce w social media dotyczące mojego artykułu, przez przypadek, bo nie wiem, bo ktoś stał lewą nogą, to to uderza w mój wizerunek i też chcę, żeby za to odpowiadali. Tak? Musicie patrzeć na to, że wy jesteście partnerem, który jest po drugiej stronie w miarę równorzędny. Punkt 20 jeszcze wam powiem. Co tam mamy? Ponadto bloger będzie zobowiązany zwolnić agencję lub inne podmioty. No, teoretycznie można by było powiedzieć, że to jest zasadne. Aczkolwiek ja skomentowałem już w przypływie mojej euforii w ten sposób. Ten punkt w obecnym brzmieniu także nie zostanie przeze mnie zaakceptowany. Jeżeli akceptujecie treść wpisu, to nie zamierzam was z niczego zwalniać poza ewidentnym przypadkiem naruszenia przeze mnie prawa. Przeformułujcie. Czyli procedura zakłada, że ja i tak daję wpis do autoryzacji, tak? Agencji. A jednak później się okazuje, że będę odpowiadał za coś tam, bo nie wiem, przepuścili, zaakceptowali, a ja będę odpowiadał. I oczywiście to też jest tak, że pamiętajcie, że to nie jest tak, że jesteście nierówni w stosunku do partnera, który jest po drugiej stronie, że to jest próba sił w pewnym sensie, ale jeżeli odbywa się walka na argumenty, to jak najbardziej możecie walczyć do upadłego. Oczywiście druga strona może nie zaakceptować waszych zapisów, będziecie być może musieli ustąpić, no ale warto to robić. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Znowu zaznaczę na żółto, żeby już przyspieszyć. A, nie zaznaczę na żółto. To jest właśnie ta próba sił, tak? Tam wam pokazałem skomentowany ten sam fragment. To jest właśnie ta próba sił. Przypominam oczywiście o blok roku. I tu pojedźmy jeszcze raz. Zasady współpracy, kolejny punkt. Też fajny, też na żółto. Agencja przekaże blogerowi wytyczne akcji do dnia 24 października. Co się stanie, jeśli nie przekaże? Nie wiadomo, co się stanie. Dla jasności umowa tego nie formułuje. I teraz tak. Co to znaczy, że przekaże wytyczne? To znaczy, że umowa nie opisuje tych wytycznych, że może mi przekazać coś więcej niż jest sformułowane w załączniku, który opisuje akcję, to skąd ja mam teraz zaocznie wiedzieć, czy ja to akceptuję, czy nie? W końcu ta umowa ma odzwierciedlać nasze ustalenia, a nie to, że się godzę na to, że coś będzie niedoprecyzowane. Skomentowałem, że oczywiście nie akceptuję żadnych wytycznych poza umową. Proszę, by stanowiły one załącznik do umowy. Przeformułujcie ten punkt w sposób wskazujący na załącznik. Czyli ja już nawet nie poprawiałem tych punktów, tylko poprosiłem, żeby się zmurzyli sami. 3-4. Znowu, agencja może wezwać blogera do przedstawienia materiałów przed ich zamieszczeniem na blogu, a w uzasadnionych przypadkach zakazać ich zamieszczenia materiałów lub określonych treści w internecie, w tym na blogu. No, tu jakby do przegadania, co to są uzasadnione, co nieuzasadnione, ale mógłby ten punkt ostatecznie zostać. Na żądanie agencji bloger usunie materiały niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, niniejszą umową lub celami promocji. Bloger usunie materiały niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wezwania przez agencję. Totalny absurd. Skoro akceptują treść materiałów, to dlaczego mogą się domagać ich usunięcia? Znaczy mieliby się domagać, nie mogą. Dlaczego mieliby się domagać ich usunięcia? Może być drugie dno, ale to jest ich drugi problem. Tak? A nie mój problem. A w szczególności nie będą decydowali o tym, czy coś ma być na moim blogu opublikowane, czy nie, ponieważ akceptują warunki współpracy, które zakładają, że ja publikuję pewne materiały, które przedstawiłem im do wglądu i to jest mój autorski content i oni wara im od tego. Wara im do tego. Tak? Jeżeli uważają, że ten content wyrządza jakąś szkodę, to proszę bardzo, procesujmy się. Tak? A ja wtedy wyciągam maile, że akceptowali. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze, punkt 3.6. Bloger nie może zlecić wykonania materiałów podwykonawcom. Teoretycznie bardzo czysty punkt. Oni chcą, żebyście pracę wykonali sami. Ale w relacji z blogerem istnieje coś takiego, że to marka przychodzi do was, ponieważ docenia to, co wy robicie na blogu i jakość, którą wy oferujecie na swoim blogu. Czyli naprawdę to nie jest ich w obszarze ich zainteresowań, czy te świetne materiały, które są na blogu, tworzone są przez was, czy nie. Być może wy macie jakichś podwykonawców, a dajecie tylko swoje nazwisko. Po co sobie wiązać ręce? Mój komentarz był taki, że dla zasady usuwam. Naprawdę nic wam do tego, jaki schemat prac przyjmuję. Chcecie ze mną współpracować, ponieważ znacie i widzicie sposób prowadzenia mojego bloga. Kropka. Tak? Wszystkie elementy, które mogą być jakimkolwiek wytrychem w umowie do tego, żeby wam zrobić krzywdę, w przypadku, kiedy pójdziecie na noże, warto usuwać. Warto usuwać. Punkt 3.7. Bloger także po zakończeniu akcji ma obowiązek nie rozpowszechniać materiałów naruszających cele akcji i mogących zniweczyć cele i skutki akcji. No właśnie, to jest wytrych, mega wytrych. To znaczy, to jest otwarta cenzura. Ja nie rozumiem sensu istnienia tego punktu. Cenzura działająca w przyszłość. Chcecie sobie za te marne grosze zagwarantować bezterminowe milczenie blogera? Bo to jest bezterminowe. Chętnie, ale najpierw uzgodnimy 7-cyfrową kwotę, ok? A na poważnie. Punkt w całości wylatuje. Jeśli będę chciał, to będę pisał, co będę chciał. Z zachowaniem poufności informacji poufnych, co gwarantuje inny punkt umowy. Nie będzie się wam podobało lub klientowi, to będziemy nad tym debatować, czy to na drodze polubownej, czy na drodze sądowej. Ok? Dobra. Rozpędzam się, ale za wolno idę, nie zdążymy. Dobra, to tu już jest to właśnie pokomentowane, poprawione. I teraz zauważcie, że w punkcie 3.2, który mówił, że bloger nie może przekazywać dalej lub rozpowszechniać w sposób nieuzgodniony z agencją powierzonych mu materiałów ani informacji, co oznacza poufność w gruncie rzeczy, ja tą poufność dodałem i sprecyzowałem. Czyli powiedziałem, że to dotyczy tylko tych informacji, które w trakcie ich przekazywania wyraźnie oznaczone zostaną jako informacje poufne, przy czym informacjami poufnymi nie będą. Te, które są w dużym uproszczeniu publicznie znane itd., itd. Dostaniecie kompletną treść, zaraz będzie na kolejnym slajdzie, kompletną treść takich zapisów o poufności, które ja stosuję. Znowu wynagrodzenie, zobaczmy, czy tu coś było. To jest taki punkt, który był nieuzgodniony, czyli agencja sobie wpisała, że tytułem wynagrodzenia za wykonanie zobowiązań określonych w niniejszej umowie oraz przeniesienie praw autorskich oraz udzielenie wszelkich zgód i zezwoleń. Ja się nie zgadzałem, znaczy oferta w ogóle nie mówiła o tym, że ja przeniosę jakiekolwiek prawa autorskie w szczególności, tak? Komentarz, który tam był, punkt 4.1. W żadnym scenariuszu nie godzę się na przeniesienie. No dobra, tak. Sam artykuł u mnie nie jest przedmiotem sprzedaży, tak dla jasności. Dobra. I dopisałem taki punkt 4.4, którego tam nie było oczywiście. Brak zapłaty przez agencję wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie 4.1, w terminie, o którym mowa w ustępie 4.2, zwalnia blogera z konieczności dotrzymania terminu publikacji wpisu na blogu wynikającego z umowy. Przy czym nie zwalnia jednocześnie agencji z konieczności uregulowania płatności. Agencja akceptuje fakt, że publikacja wpisu na blogu nastąpi nie wcześniej niż po zapłacie wynagrodzenia. Dlaczego? Dlatego, że u mnie jest płatność z góry. Jeżeli ta płatność nie wpłynie przed terminem publikacji, to też wynika z oferty, to ja mam prawo zmienić termin publikacji. Teraz chodzi o to, żebym miał furtkę, która mi pozwala to zrobić. Tak? Czyli jeżeli mi nie zapłacą, jeżeli się nie wywiążą, to nie ma tej publikacji. Ona sobie będzie czekała do momentu, aż zobaczę dolary na koncie. Ok, odpowiedzialność. Tutaj chyba skomentowałem zakres odpowiedzialności. Generalnie zawęziłem, czyli powiedziałem, że zwolnić mogę agencję wyłącznie z uzasadnionych roszczeń, a nie wszelkich roszczeń i zawinionych przeze mnie, a nie przez agencję. Czyli ten punkt jest do poprawki, punkt 5.1. Oczywiście to jest bardzo dyskusyjne, dlatego że uzasadnione roszczenia, to czy one są uzasadnione, czy nie są, to decyduje o tym sąd prawdopodobnie. Nie wiem, z prawnikiem trzeba by się było skonsultować. Niemniej jednak ja zawsze forsuję, żeby one były uzasadnione. Tak? Czyli nie to, że ktoś zadzwoni do agencji i powie, ten pan naruszył prawo i oni już robią wielki raban i pukają do mnie i każą mi wszystko tam zdjąć i odpowiedzialność przenoszą i korzystają z tych wszystkich furtek, tylko najpierw musi być to uzasadnione. Ich punkt 5.2, czyli bloger zobowiązany jest niezwłocznie poinformować agencję o zgłoszeniu przez osobę trzecią roszczeń i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię ok, ale z wyłączeniem tych przypadków, w których będę miał sądowy zakaz informowania was o takim roszczeniu z jakiegokolwiek powodu lub będzie to niezgodne z prawem. Czyli też taka furtka, która pozwala mi ich nie poinformować, jeżeli nie będę mógł tego zrobić ze względu na inne wymogi, które się gdzieś tam pojawią i tak dalej. No i właśnie, przechodzimy do tej definicji poufności. Poufność. Taki punkt się w umowie pojawił i chyba go też dosyć ostro okomentowałem. Dlaczego? Zobaczcie, dwa przykłady wam dam. Przeczytajcie sobie punkt 6.1. Zróbcie to na spokojnie, a ja wam dam przykład. I powiecie mi, czy ten przykład pasuje, czy nie pasuje. Czyli bloger zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek danych i informacji dotyczących agencji i klienta uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody agencji, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów obowiązującego prawa. I zobaczcie, nie ma nigdzie dalej, bo tu nie ma nigdzie dalej definicji, że to nie dotyczy informacji powszechnie znanych. Czyli wyobraźcie sobie taki case. Dzwonię do pracownika agencji i pytam, to gdzie mamy spotkanie? No, ale nie podległości, załóżmy 100. Tak? Mówię, dobra, wsiadam do taksówki i mówię taksówkarzowi, panie, Aleje Niepodległości 100. Ujawniłem czy nie ujawniłem informację poufną? Zgodnie z tym, co tu jest zapisane, ujawniłem informację poufną. I to jest taki przykład, który ja zawsze podaję. Ten przykład taksówkarza, on weryfikuje negatywnie większość definicji poufności, z którymi możecie się spotkać w umowach. Mówię zupełnie poważnie. Właśnie. Jeszcze jeden mam taki przykład, ale to gdzieś później chyba jest tak. Tak, nie mógł. Na przykład gdyby Waldek mnie zapytał, czy masz kontakt do takiej a takiej agencji, nie, no nie mogę ci ujawnić, bo to w ramach współpracy otrzymałem. Tak, poszukaj dokładnie na Facebooku. I kolejna rzecz, ja tam umieściłem taki dosyć obszerny komentarz, pokażę go, nie będzie go widać i tak, ale napisałem tak, że fatalna definicja poufności, fatalna i jednostronna. Po pierwsze ma być symetria, bo to, czego tam nie ma, to jest, że bloger, 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 ale to zawsze pamiętajcie, może działać w dwie strony. Oni też mogą ujawnić moje pewne informacje, które ja uważam za poufne, a które przekażę im w toku współpracy. Nieważne, czy rzeczywiście takie informacje im będę przekazywał, ale jeżeli mówimy o furtkach, które stwarza umowa, to ja chcę być zabezpieczony w drugą stronę również. Tak? Jeżeli by się okazało, że na przykład poufnie ujawniłem im wartość kontraktu z Mastercardem, czego nie mogę zrobić, tak? Ale poufnie załóżmy im ujawniłem, tak? I to by wypłynęło od nich, no to chciałbym mieć haka w sensie takim, że mogę to wykorzystać przeciwko nim. Ta umowa nie daje mi takiego pola. Czyli wypunktowałem to tak, po pierwsze ma być symetria. Wy także możecie ujawnić moje informacje poufne, gdyby doszło do ich przekazania. Po drugie, nie może być tak, że każda przekazywana informacja jest traktowana jako informacja poufna. I po trzecie, zakres współpracy z innymi podmiotami to usługa płatna. Jeśli chcecie, to wycenią. Bo tam chyba coś było jeszcze w tych kolejnych punktach. Dobrze. Jedźmy dalej. Czyli poufność według Szafrańskiego, to sobie możecie skopiować, to jest z mojej umowy. Ja zawsze staram się i mocno na to cisnę i w 100% przypadków mi się udaje. Nie zawsze da się zapisać to w ten sposób, że informacji wyraźnie oznaczonych przez drugą stronę jako poufne, ale należy do tego dążyć. Czyli tylko te informacje, które oznaczone zostały jako poufne w momencie ich przekazywania, traktowane przez was będą jako poufne i podlegające ochronie. Pamiętajcie, że ochrona informacji wiąże się formalnie z kosztami. Czyli żeby chronić wszystko, co się wam mówi, to musicie naprawdę przyłożyć wielkich starań. I jeżeli, a z kolei łatwo będzie wykazać, że nie dołożyliście należytych starań do tego, żeby chronić taką informację w przypadku, kiedy będzie problem. Ktoś podnosił rękę, że mi się wydawało? Nie. Dobrze. Właśnie, czyli tak. Po drugie, owszem, wszystko, co może być przekazane i zostało oznaczone jako poufne, będziemy w ramach współpracy traktowali jako poufne. To jest jakby deklaracja dobrej intencji, ale informacjami poufnymi nie będą informacje ogólnie dostępne w momencie ich ujawnienia, znajdujące się w posiadaniu stron przed ich udostępnieniem, czyli mogliśmy coś wiedzieć, zanim ktoś nam powiedział. Informacje uzyskane przez strony od osób trzecich w sposób zgodny z prawem, czyli jeżeli na przykład Waldek mi powiedział adres tej agencji, to ja już mogę się nim posługiwać publicznie, bo to jest informacja publicznie znana, a jednocześnie nie wszedł w posiadanie tego adresu w sposób nielegalny. I informacje opracowane przez strony niezależnie, bez wykorzystywania informacji poufnych. Może być tak, że na przykład na jakieś pomysły wpadacie totalnie niezależnie i w agencji to wymyślono, u was to wymyślono, znaczy wy to wymyśliliście. Po prostu i tyle. Ale ciąg dalszy jest. Warto także definiować, jak długo taki obowiązek dochowania poufności będzie obowiązywał. Tak jak mówię, bezterminowe chronienie jest bardzo trudne. Czyli żeby nam nic po jakimś czasie nie groziło po prostu. No i ja też jakby wyłączam od razu te informacje, które związane są z moimi działaniami marketingowymi bądź prawem do ujawnienia kwoty wynagrodzenia. Tak? Tak. Wiesz co? Zaraz zobaczymy. A, jednak będę wracał. Finał tej historii jest taki, że agencja, to jest, autorem tej umowy była bardzo duża agencja reklamowa, bardzo duża. I ta agencja w wyniku zamieszania, które zrobiłem po otrzymaniu tej umowy, straciła klienta, dla którego miała być realizowana współpraca. A umowę z klientem bezpośrednio podpisałem w ciągu 2 dni. A, jeszcze dla jasności. Współpraca była uzgodniona w sierpniu, umowa dotarła do mnie dopiero pod koniec października z agencji. Także to też pokazuje, jak duże było zmęczenie materiału. Pomimo, że proponowałem własny szablon umowy, która naprawdę jest dobry, w sensie zabezpiecza interesy dwóch stron, to upierali się, że oni dostarczą własne i dostarczyli takiego potworka. Tak? Także no, celowo wyciągam to na światło, nie powiem kto to jest, ale świadomie wyciągam to na światło dzienne. Jeżeli przejrzycie mojego Twittera i Facebooka z okolic końca października, to tam się strasznie pykliłem wtedy, że bardzo słabą umowę dostałem. I to jest właśnie ta umowa, nie? Dobra. Siła wyższa. Co to jest siła wyższa? Kto wie, co to jest siła wyższa? Siła wyższa to jest zdarzenie, którego nie mogliśmy przewidzieć. Zdarzenie poza naszą kontrolą. I warto pojęcie siły wyższej, to jest prawnie istniejące pojęcie, warto to pojęcie w umowach umieszczać. Dlaczego? Dlatego, że w obliczu siły wyższej możecie się nie wywiązać ze swoich zobowiązań i to jest zrozumiałe i akceptowalne przez prawo. Czyli jeżeli coś w wyniku działania siły wyższej się nie uda, to będziecie zwolnieni z odpowiedzialności. I to jest bardzo istotne. Dobra, czas trwania umowy, co my tu jeszcze mamy? Umowa zostaje zawarta na czas określony od do, niezależnie od innych uprawnień wynikających z umowy, jeżeli broker w sposób zawiniony naruszy istotne postanowienia umowy mimo postanowionego wezwania, agencja będzie uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jak ja to zmieniłem? Tak, że powiedziałem, że owszem, umowa jest na czas określony, przy czym upłynięcie terminu obowiązywania umowy nie zwalnia żadnej ze stron z konieczności wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy. I oczywiście tutaj jest zamiast agencja bądź bloger, to jest jak którakolwiek ze stron. Czyli, że każdy z nas ma prawo wypowiedzenia tej umowy o ile 10 po. Bardzo dobrze, czyli już kończymy. Właśnie, czyli tak to wygląda. Dzięki wielkie. I postanowienia końcowe. Czego tu brakuje? Kontaktów, prawda? Także dodałem jeszcze kontakty. Zaraz zobaczę, miałem do was chyba jeszcze jakiś fajny przykład na koniec. Nie. Dobrze, już nie pamiętałem. Czyli tak, ja podsumowuję, bo jest 10 po, w zasadzie 11. To, co chcę wam powiedzieć, to, że nie ma, nie da się. Zawsze się da. W taki czy inny sposób. Nie zawsze się da z tym klientem, bądź z tą agencją. Także musicie się pogodzić z tym, że jeżeli będziecie twardo stali na swoim i twardo próbowali trzymać się tego, co sami sobie obiecaliście, to przez długi okres czasu może się okazać, że nie macie z kim współpracować. Dlatego, że wasze warunki są takie, że no, większość klientów nie chce ich zaakceptować. Ale z drugiej strony, jeżeli możecie sobie na to pozwolić finansowo albo mentalnie, bo to różne mogą być sposoby na to, to warto trwać przy swoim konsekwentnie, bo podpisując pierwszy raz dobrą umowę, przekonacie się, że to jest możliwe. A w momencie, w którym się przekonujecie, że coś jest możliwe, to zaczynacie to traktować jako pewnik, jako normę, jako pewien poziom bazowy, którego nie możecie przekroczyć z kolei w dół. I warto to robić. Ja powiem, znaczy ze swojego doświadczenia mówię, że warto w życiu sobie różne takie cele ambitne stawiać i je osiągać, bo one po prostu później pozwalają nam się rozwijać i iść do przodu. Macie prawo być wyjątkowi. To też taki istotny punkt. Jeżeli ktoś wam mówi, nigdy nie spotkałem się z takimi wymaganiami, albo jest pan pierwszym blogerem, który coś tam bierze przedpłaty. Ja mówię, zarąbiście, lubię być pierwszy. Lubię być pierwszy po prostu. Tak? Macie prawo być wyjątkowi, naprawdę, każdy z nas. Nie bójcie się prawników, też ważny punkt. To nie jest tak, że to są jakieś wielkie alfy i omegi. Jeżeli chodzi o merytorykę, w szczególności w tym obszarze, którym my się zajmujemy, to ekspertów jest bardzo mało. I warto zawsze być też taką osobą, która jest... Nie chcę powiedzieć, że macie grać głupszych niż jesteście, ale warto zadawać głupie pytania, bo znając odpowiedź na głupie pytanie, możecie bardzo łatwo zweryfikować, czy osoba, która jest po drugiej stronie, odpowiada wam, mówi wam prawdę czy nie, bo to chodzi o to, że to nie jest tak, że ktoś kłamie, tylko prawnicy mają taką, przynajmniej tak wynika z moich doświadczeń, często mają taką tendencję do stawiania bardzo radykalnych stwierdzeń. Na przykład mówią, coś musi być tak i tak, tak się robi. I pytanie dlaczego jest bardzo dobrym pytaniem. I zróbcie kiedykolwiek taki eksperyment, że zadajcie pytanie, tak, powiedz mi więcej, albo dlaczego. Tak? Powiedz mi więcej. I nagle się okaże, jak wam zaczyna tłumaczyć, że nagle skręca na jakieś manowce i ta jego teza jest budowana na bardzo grząskim gruncie, który owszem, w innym sektorze rynku ma zastosowanie, ale w internecie i w działalności blogowej, która nie jest normowana prawnie w żaden sposób w tej chwili, nie ma zastosowania. My nie jesteśmy dziennikarzami. My nie podpadamy pod prawo prasowe. My możemy robić naprawdę totalnie wolną amerykankę, póki co. W związku z tym, tym bardziej warto kwestionować to, co słyszycie. Ale warto rozmawiać z prawnikami, bo oni się szybko uczą i to też jest fajne, że jak im pokażecie jakieś przykłady, wytłumaczycie dlaczego tak, tylko czas prawników kosztuje, to jest ten minus z jednej strony i z drugiej strony szkoda ich uczyć za darmo, bo to jest tak, że oni się uczą, a w zasadzie to my im płacimy, nie? No, ja nie świadczę indywidualnych konsultacji w zakresie konsultowania umów, to tak mówię dosyć świadomie. Jeżeli będziecie chcieli otrzymać tą całą umowę skomentowaną oraz tą prezentację, to ona zawiśnie na tej stronie, czyli tak jak blok roku 2014, tylko to będzie jutro dopiero. Ja dzisiaj nie udało mi się wrzucić tego wcześniej, w związku z tym to będzie dopiero jutro. Ale śmiało, bierzcie i jedzcie. Dziękuję. Chyba się zmieściłem w czasie, prawda? Yes! Dziękuję wam ślicznie. Jeżeli macie jakieś pytania, to możemy jeszcze chwilę na pytania mogę jeszcze odpowiedzieć. Proszę, Ania.
Pytanie może banalne. Od początku byłeś taki konsekwentny, jeśli chodzi o umowy?
Tak, znaczy jeżeli chodzi o umowy, tak. I od początku byłem taki konsekwentny, jeżeli chodzi też o stawki. Czyli bardzo długo przez to, że powiedziałem sobie, ok, nie pracuję za mniej niż 2000 zł, bo takie stawki miałem na początku, to bardzo długo nie miałem współprac, no bo jeszcze jakby nie byłem na tyle znany co teraz, nie miałem takiego ruchu jak teraz, więc no było ciężko, ale przetrwałem to. Bardzo długo, wiesz co, uczciwie stawki wisiały chyba z pół roku i odrzucałem po prostu propozycje, które były nieracjonalne z mojego punktu widzenia. I teraz to nie chodzi o to, że to były złe propozycje, tylko ja nie chciałem, to też tak trochę jest, że godząc, akceptując bardzo słabe warunki, ustalamy pewien benchmark. Ci, którzy byli na panelu tutaj, to co mówiliśmy sobie, ja na przykład z Maćkiem się nie do końca, znaczy w skali makro to rzeczywiście tak jest, że jeżeli jakiś bloger popełni błąd albo współpracuje ze słabą marką, to jemu się to w pewnym sensie wybacza, zapomina po jakimś czasie, jakby nie jest to problem. Ale w mojej percepcji to było coś takiego, że jeżeli zgodzę się sam i zaakceptuję jakieś niskie stawki, wtedy, które uważałem za niskie, to ustanowię pewien taki poziom odniesienia i który, taki szklany sufit, który trudno mi będzie później przeskoczyć. Ja nie chciałem tego robić. Ja wyszedłem z takiego założenia i to też myślę, że to rozwinę i powiem uczciwie. U mnie ceny rosną z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał. Nieważne, czy ja mam współpracę, czy ich nie mam. Ze względu na to, że rośnie ruch, rośnie też taka społeczne zaufanie do tego, co robię, to moje stawki rosną. I ja dzisiaj nie będę miał już, jeżeli dzisiaj pojedynczy artykuł na moim blogu ma stawkę chyba 15 czy 16 tysięcy złotych, możecie sobie sprawdzić, jest na blogu cennik, to nie chodzi o to, że ja takich pieniędzy oczekuję od firm, że ja będę takie pieniądze otrzymywał na bieżąco. To jest pewien poziom filtrowania również ofert, tych zapytań ofertowych. Ja nie chcę otrzymywać zapytań, które są na mniejsze kwoty. Jeżeli ktoś ma większy budżet, to mogę z nim zrobić coś fajniejszego. Przy czym ja dzisiaj mocno, znaczy w ogóle praktycznie wyciąłem możliwość współpracy z kimś, kto się do mnie zgłasza. Ja dzisiaj robię wyłącznie swoje projekty, na które znajduję sponsorów. I to jest odwrócenie jakby tych relacji. Ja uważam, że to jest bardzo fajny model, dlatego tak promuję również tutaj, przemycając w panelach i tak dalej. Nie? I teraz na przykład kolejna zasada, którą miałem, u mnie się nie negocjuje cen. Czyli cena, którą widzicie na stronie www, to jest cena, którą firma płaci. Nie ma czegoś takiego jak negocjacja cen. Jeżeli ktoś mówi, ale wszyscy negocjują. Ja mówię, świetnie, ja nie negocjuję. I też nauczyłem firmy, że najlepsza cena jest dzisiaj. To znaczy, ze względu na to, że ceny rosną, to jeżeli oni przyjdą do mnie za miesiąc, to będzie tylko drożej. Więc no, to też jest taka polityka dosyć świadoma z mojej strony. Nie każdy sobie może na to pozwolić. Ja dokładnie wiem albo powiem więcej, no nieliczne osoby sobie mogą na to pozwolić. To jest w pewnym sensie dyktowanie warunków, ale z drugiej strony to jest to, co mówił Tomek tutaj podczas panelu. Pamiętajcie, że jesteście marką. Jeżeli ktoś chce współpracować z marką Michał Szafrański czy marką Jak Oszczędzać Pieniądze, to nie ma konkurencji. Konkurencja nie istnieje. Sami jesteście dla siebie konkurencją. Tylko tyle, albo zaakceptujecie słabe warunki, które stawiacie, albo zaakceptujecie te wyższe. Nie? Dobra, jeszcze jakieś pytania? Proszę, mikrofon.
gdy widzę taką umowę, to ja od razu sobie w głowie robię taki obraz, co to są za ludzie do współpracy, że jakby od razu mam jakby taki, wiesz, początkowy wstręt, że to idzie od razu, od początku w złą stronę. Więc teraz ty to wszystko korygujesz i nie wiem, zajmuje ci to miesiąc, dwa i wtedy dochodzisz do tego, co chcesz, czy od początku już bywa, dobra, to odpuszczamy sobie i tyle.
Ta umowa zajęła mi 20 minut. Skorygowanie tej umowy. Czyli to jest na tej zasadzie. To był klient, z którym ja już kiedyś współpracowałem przez inną agencję. Bardzo fajny klient, bardzo fajnie się współpracowało. W związku z tym, jeżeli agencja kolejna się pojawiła z tym klientem i zaproponowała współpracę, to ja chciałem tą współpracę zrealizować. Jeżeli chcę coś zrealizować i mam na to pomysł i uważam, że to będzie fajne i moi czytelnicy na tym skorzystają, no to okej, no na tej wyboistej drodze czasami się jakiś kamień trafi. No, trafił się taki kamień typu umowa, no to co? No, kamień albo bierzesz i przenosisz na bok, żeby on nie stanowił przeszkody, albo jakoś inaczej sobie z tym radzisz. No ja musiałem go rozbić młotem, tak? No i tyle. Po prostu. No i poszedłem dalej. Ale zrobiłem to, co chciałem zrobić. Ta współpraca doszła do skutku. Także, wiesz, nie chciałbym marnować swojego czasu, ale jeżeli już to się dzieje, coś takiego, jednocześnie mi zależy, no to wiadomo, że poedukuję tą osobę po drugiej stronie. Poza tym też warto pamiętać, że to wszystko są ludzie. Czyli po drugiej stronie też pracują ludzie. Być może projekt trafił do jakiejś, wiesz, junior account managera czy kogokolwiek tam, kto po prostu nie miał doświadczenia w tym, tylko po prostu nie podobało mi się to, że przez parę miesięcy byłem zwodzony za nos, już tak po ludzku mówiąc, zupełnie wprost, nie? Dobrze, mikrofon do tyłu.
Michał.
Słucham.
Jeszcze jedno pytanie. Współpracujesz w tej chwili bardziej z agencjami, czy bezpośrednio z markami?
Dążę do tego, żeby współpracować bezpośrednio z markami i rolę agencji ograniczam wyłącznie do przepchnięcia faktur i papierów tam, gdzie marka nie może współpracować bezpośrednio. Bo jeżeli współpracujesz z dużą korporacją, na przykład Mastercardem, to powiem ci tak, wszystkie warunki były uzgadniane bezpośrednio, ale trzeba było przepchnąć umowę i płatności przez agencję, bo takie są wymogi korporacji, że one pracują z vendorami tak zwanymi, których mają gdzieś tam wciągniętych na swoje listy, mają ich zaakceptowanych, zweryfikowanych i sam proces podpisywania umowy z Mastercardem zająłby mi pewnie z pół roku, żebym ja w ogóle takim vendorem mógł zostać, co skreślałoby ten projekt w tym roku. Więc pracujemy przez agencję, tak? Ale dążę do tego, żeby rola agencji była jakby minimalna. I teraz jeżeli agencja, wiesz, to zależy, agencja agencji nierówna, to znaczy są też agencje, tu oddaję honory, są też agencje, które naprawdę dużo wnoszą do tej współpracy, ale ja się z takim jeszcze nie spotkałem.
Ja mam takie pytanie dotyczące jeszcze tej umowy, którą wyświetlałeś. Być może ono będzie proste, ale zupełnie nie mam w tej kwestii doświadczenia. Otóż wyobrażam sobie, że jeśli agencja przynosi ci klienta, no to oczekuje w jakiś sposób finalizacji tej transakcji, nie wiem, tak jak biuro nieruchomości. Więc zastanawiam się, jaka jest ta droga przeskoczenia tej agencji i pójścia...
Bezpośrednio do klienta. Okej. Okay. Dobra, case jest taki. W większości przypadków to klient przy współpracach blogowych wybiera blogerów. Ja naprawdę, agencja jest pełni funkcję pomocniczą w pewnym sensie. Nadal akceptacja danego blogera jest po stronie klienta. To nie jest tak, że to agencja decyduje w imieniu klienta. Nie, nie. Czyli jeżeli ja mam z dwojga złego wybierać, komu jestem bardziej lojalny, mówiąc w tej relacji, czyli widzę, że idzie po grudzie, tak? Komu jestem bardziej lojalny, to jestem bardziej lojalny, zawsze będę klientowi.
Okej, czyli tam też nie ma takich zapisów, że nie możesz ich zdradzić.
Nie. W ogóle, wiesz, jakby... Oczywiście jest pewna higiena i etyka biznesowa, która mówi, wiesz, no nie powinienem jakby świadomie sekować tych, którzy pomagają mi robić mój biznes, nie? Ale z drugiej strony mówię, to był ewidentny przypadek. Ewidentny przypadek. Klient był mi wdzięczny w tym przypadku, że ja doniosłem na agencję, ponieważ nie mieli świadomości, że coś takiego się dzieje. A teraz jeszcze, żeby było jasne, klientowi doniosłem nie celowo, tylko klient z pracownicami klienta spotkałem się na jednej z konferencji i oni mnie pytają, no jak tam, zaraz będziemy mieli współpracę. Ja mówię, będziemy mieli albo nie będziemy mieli. Więc wypłynęło to, wiesz, ja jakby czuję się bardzo czysty, w sensie takim, że powiedziałem, okej, dobra, sytuacja wygląda tak i tak. W sierpniu uzgodniliśmy warunki, We wrześniu mieliśmy mieć podpisaną umowę. Zawracali mi na urlopie przez tydzień głowę, co chwila. Miałem ich dosyć, tak? Po czym nastała cisza do października, do końca października. Mówię, dostali ode mnie maila, akurat się spotkaliśmy, jakby dostali w zeszłym tygodniu ode mnie maila, że wycena wzrasta. Tak? Dlaczego wzrasta? Kończymy, Agata, już kończymy. Dlaczego wycena wzrasta? Dlatego, że świadczy im usługi prawne. Nie? I wiesz, i po prostu de facto agencja spasowała, bo nie zaakceptowała nowej oferty. Tak? A akurat tak się złożyło, że moje oferty mają termin ważności 30 dni i tamta poprzednia oferta wygasła, no nie zawarliśmy umowy. Tak? To też dlaczego warto czasowo ograniczać oferty, które składacie. Słuchajcie, musimy kończyć. Dziękuję wam bardzo. Jeszcze jedno pytanie, to odpowiem w cztery oczy, dobra? Dobra, powtórzę pytanie. Czy nie boisz się, Michał, ujawniania tego typu umów, że inny klient nie straci do mnie zaufanie ze względu na to, że ujawniam treść umów? Powiem tak, umowa jest zanonimizowana. Nie mówię, kto to zrobił. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Oczywiście, że bardzo sobie życzę, żeby klienci się tego bali. Bo jeżeli się będą tego bali, to będą dostarczali do mnie wyłącznie dobre umowy. I o to dokładnie w tym chodzi, żeby nie marnowali mojego czasu. Dzięki wielkie.